Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na spotkanie z Dominikiem Senkowskim, dziennikarzem sportowym, autorem książki Królowe polskiego tenisa, Droga do Igi Świątek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polski tenis jest kobietą? Stawia Pan taką tezę?
No myślę, że nie jest to jakoś bardzo, bym powiedział, kontrowersyjna teza, biorąc pod uwagę wyniki obecne i sukcesy naszego tenisa, zwłaszcza w tym damskim wydaniu. Oczywiście Iga Świątek, która już od kilku lat jakby jest w czołówce. Miewa lepsze momenty, gorsze, ale absolutnie jest wciąż jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. W ostatnich miesiącach znów poprawiła swoje rezultaty, ale to jest nie tylko Iga Świątek, bo to jest i Magdalena Fręch, czyli czynne tenisistki, i także bohaterki tej książki pozostałe, które już nie wszystkie grają w tenisa, ale też były ważnymi postaciami nie tylko w polskiej dyscyplinie, ale również światowej. Więc myślę, że trochę to się pozmieniało, jak jeszcze starsi słuchacze mogą pamiętać przede wszystkim czasy Wojciecha Fibaka, i wtedy rzeczywiście ten tenis miał jednak przede wszystkim jego twarz. Tak potem z czasem do głosu doszły panie, między innymi, i w tym w ostatnich latach Agnieszka Radwańska oczywiście, a dzisiaj przede wszystkim Iga Świątek.
No właśnie, 11 bohaterek książki, tytuł Królowe, chociaż no, dzisiaj trzeba stwierdzić jasno, jest jedna królowa polskiego tenisa, a po zwycięstwie, po zdobyciu Wimbledonu, 6. wielkiego szlema, no to Iga Świątek jest chyba królową w ogóle światowego tenisa, bo żadna inna tenisistka na świecie, nawet numer 1, Aryna Sabalenka, nie może pochwalić się takimi wynikami.
Tak, zdecydowanie, aczkolwiek ja chciałem tutaj właśnie zawsze powtarzać, że to znaczy Iga też w pewien sposób zmienia percepcję patrzenia na kariery innych zawodniczek, co jest zrozumiałe, ale zawsze staram się też pokazywać, że nie wiem, miejsce w czołowej 30 Magdaleny Fręch czy Magdy Linet też jest znakomitym rezultatem, czy wcześniejszy finał Wimbledonu Agnieszki Radwańskiej i przez kilka lat utrzymywanie się w top 10 na świecie przez Agnieszkę, czy nie wiem, dobre wyniki Marty Domachowskiej, Magdaleny Grzybowskiej na początku XXI wieku. Oczywiście to wszystko jest w jakby minimalnie, czy w większym, mniejszym cieniu Igi, i to jest zrozumiałe, ale to też są świetne rezultaty. Skoro Hubert Hurkacz w męskim tenisie przez lata jest w jakimś stopniu też właśnie w cieniu Igi Świątek, no to jest zrozumiałe, że też pozostałe nasze zawodniczki będą, ale ja zawsze jednak staram się wyróżniać, doceniać i też patrzeć, że no, polski tenis to nie jest tylko jednak Iga, i że też te pozostałe rezultaty, gdy w tenisach gra wiele osób na świecie, gdy w rankingu jest po kilka tysięcy osób, to bycie w setce jest naprawdę już dużym wyczynem, a jeszcze wyżej tym bardziej, więc oczywiście Iga, ale tak jak mówię, zawsze też doceniam pozostałe zawodniczki.
Przy okazji turnieju dziejącego się w Krakowie kilka tygodni temu miałam przyjemność gościć Magdalenę Grzybowską w studiu Radia Kraków, i to, co ona mówiła, że ta jej trzydziestka to już było coś, i dopiero w momencie, kiedy ktoś próbuje sam wejść na ten szczyt, widzi, jak bardzo jest to trudna i wyboista droga, a my, przeciętni kibice tenisa, którzy zasiedliśmy na kanapach przed telewizorami i zaczęliśmy kibicować Idze Świątek w momencie, kiedy wygrała wielkiego szlema pierwszego, kiedy wygrała w Paryżu, no to nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym jest ten sport, jak on jest popularny na świecie i jak trudno jest osiągnąć tutaj sukces.
Tak, zdecydowanie się z tym zgodzę, bo uważam, że tenis jest jednym z najtrudniejszych sportów na kuli ziemskiej. Przede wszystkim z uwagi na intensywność gry, bo to się gra przez praktycznie cały rok. Wyjątkiem jest końcówka listopada, grudzień, ale już w grudniu i tak trzeba się pod koniec grudnia udać do Australii i przygotowywać do startów w nowym sezonie, który rusza często już nawet 20 któregoś grudnia, więc tak naprawdę jeszcze w starym roku. Więc to są podróże przez różne kontynenty, bo nieraz zdarza się, że organizacje nie mogą się dogadać, i na przykład turnieje drużynowe były organizowane w Europie czy w Azji, a jeszcze wcześniejsze zawody tydzień temu w Ameryce Południowej czy w Ameryce Północnej. Więc to wszystko jest bardzo wymagające, zmiana stref czasowych, żywienia w jakiś sposób, no bo ciągle się zmienia tą wodę, tak? Zmiana właśnie warunków, bo raz się gra na kortach twardych, potem na ziemnych, potem na trawiastych, to do tego też trzeba się przyzwyczaić. Oczywiście są bardzo duże pieniądze w grze, to są wyższe niż w wielu innych sportach indywidualnych, aczkolwiek też pamiętajmy, że to nie jest tak, że wszyscy zarabiają tak dobrze i ciągle ci zawodnicy troszkę niżej sklasyfikowani walczą o to, żeby z tego stołu takiego skapło dla nich nieco więcej, bo oczywiście Iga, Sabalenka, nie wiem, Sinner czy Alcaraz, no zarobili już tyle, że pewnie do końca życia nie musieliby pracować, ale są też ambitnymi ludźmi, tu nie tylko o pieniądze chodzi, ale już zawodnicy niżej, w okolicach 70 czy 100 miejsca, aż tak dobrze nie zarabiają i wiele razy jak rozmawiałem z tenisistami, to powtarzali, że mniej więcej właśnie od tego 60, 70 czy 50 miejsca można zarabiać już godnie, nie tylko dochodzą sponsorzy, ale też te nagrody finansowe za wyniki na korcie samym są dużo wyższe, a jak ktoś jest poniżej setki, 120, 150, już nie mówię 200-300 miejsce, no to nie są niesamowite zarobki i trzeba walczyć najpierw, żeby się przebić.
Magdalena Linec tłumaczyła kiedyś, dlaczego gra cały czas w debla, dlaczego decyduje się na to, bo to jest po prostu sposób zarabiania pieniędzy.
Tak, oczywiście. Tu w jej przypadku to jest taki dylemat. Czy postawić tylko na singla i może mieć więcej sił na niego i może uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki, czy jednak tak kalkulować, że gram i w singla, mam świadomość, że w tej sytuacji może czasem będę troszkę bardziej zmęczona, bo gram również w debla i no właśnie stawiać jednak na debla, więc i tu zarabiać i tu. Jakby rozumiem jej perspektywę, pewnie są zawodniczki, są, bo widać, które gdzieś już w wieku 30 ponad lat jednak koncentrują się na jednej konkurencji, niektóre już tylko na deblu na przykład też, więc różne są perspektywy, ale jakby no nie ma co ukrywać, że Magda Linet nie osiąga w każdym turnieju finału czy półfinału, więc ona też się posiłkuje, bo chce zarabiać, co jest zrozumiałe, to jest jej forma pracy i posiłkuje się również startami deblowymi, a nieraz już uzyskiwała bardzo dobre wyniki, więc to też jest, trzeba patrzeć na różne perspektywy, oceniając czy patrząc w ogóle na decyzje sportowców.
Pamiętam, jak jakieś 2-3 tygodnie temu pojawiło się wideo, w którym Magda Linet w sposób taki bardzo emocjonalny tłumaczyła, jak bardzo złą robotę wykonują dziennikarze, to znaczy para dziennikarze, ludzie, którzy wzięli się za komentowanie tenisa, nie mając kompletnie pojęcia o tej dyscyplinie i wyrządzając wielką krzywdę, po pierwsze postrzeganiu tej dyscypliny, ale po drugie wyrządzając olbrzymią krzywdę zawodnikom, zawodniczkom, szafując takimi wielkimi słowami w momencie, kiedy jakiś zawodnik nie zdobywa szczytów, co jest rzeczą naturalną, że przecież ta kariera nie może cały czas utrzymywać się na takim najwyższym poziomie, bo jest to fizycznie nieosiągalne.
Tak, no ja oczywiście słyszałem te słowa i trudno się z nimi nie zgodzić. Też na pewno nie chciałbym wrzucać wszystkich do jednego worka, bo to jest niesprawiedliwe, jakby oceniając wszystkich, powiedzmy, dziennikarzy, czy odwrotnie wszystkich sportowców, tenisistów i tak dalej, ale nie ma co ukrywać, że od momentu, gdy Iga Świątek przede wszystkim zaczęła uzyskiwać lepsze wyniki, to wiele osób zaczęło się interesować tenisem, co jest swego rodzaju chwalebne i to jest na plus, bo rozwija się też dyscyplina, popularność jej, ale z drugiej strony no, pojawiają się też osoby, które czy w ogóle zajmują się tym, też tym na przykład czasami inni, którzy nie zawsze mają do końca świadomość, jak wygląda tenis, jak on jest skonstruowany, jak to jest, że raz się uzyskuje lepsze wyniki, raz gorsze. Są różne czynniki i okoliczności. I tutaj pewnie o tym też Magda Linet chciała jakby powiedzieć, to zwrócić na to uwagę, że rzeczywiście na przykład no, niektóre oceny wobec Igi Świątek wiosną tego roku były bardzo niesprawiedliwe, gdy już jakby skazywano ją, że to już jest koniec, że już nic z tego nie będzie, gdy przypomnijmy, że ona nagle, tak jak pani powiedziała, pewnie te słowa były zbyt mocne, nawet na pewno, bo jeśli mówimy o jakimś kryzysie absolutnym formy, w przypadku tenisistki, która uzyskuje ciągle ćwierćfinały, półfinały, no to zabraknie nam po prostu czasowników, czy przymiotników, gdy będziemy mówili o Idze za parę lat, która no, może się zdarzyć okres, że będzie miała na przykład drugą, trzecią rundę, kilka razy z rzędu, tak? Więc jakby gdzieś te proporcje na pewno warto zachowywać, co trochę rozumiem w przypadku kibiców, pewnie w przypadku mediów mniej, ale jakby no, ja staram się oczywiście uświadamiać, jak wygląda tenis, jak jest trudny do uzyskiwania takich regularnych wyników, bo to jest najtrudniejsze, myślę, że oczywiście osiągnąć półfinał wielkoszlemowy to jest wielkie wyzwanie, ale potem powtórzyć taki wynik za rok, czy w kilku turniejach wielkoszlemowych dojść do najlepszej czwórki, ósemki, co udaje się niewielkiej grupie. No, Iga Świątek jest w tym gronie czy Arena Sabalenka tenisisty, które są naprawdę bardzo regularne, no to to właśnie świadczy o tym mistrzostwie, ale też jak komuś się nie udaje, to też nie warto jakby skazywać od razu i skreślać, bo tak jak pani wspomniała, no wiele osób gra w tenisa i to jest, no to jest bardzo duży poziom rywalizacji, ciągle dochodzą nowe tenisistki czy tenisiści i naprawdę nie jest łatwo się w tej czołówce utrzymać.
A zawsze jest tak zwane szczęście debiutanta, kogoś, kto startuje, gra bez żadnego obciążenia i wtedy łatwo mu zaskakiwać.
Tak, myślę, że przede wszystkim to nie tyle szczęście, co właśnie ta okoliczność gry w debiucie, bo nawet Carlos Alcaraz, który jak pamiętam nie jest wciąż najstarszym zawodnikiem, ma 22 lata, to on mówi, że on już czuje się dość stary i że...
Czuje ciężar presji.
Tak, i czuję to, że dużo łatwiej mu się grało, jak był nastolatkiem, bo czuł dużo mniejszy poziom oczekiwań i presji. Z czym, no chociażby właśnie też Iga Świątek musi się mierzyć już od lat, od wygrania tego pierwszego Roland Garros w 2020 roku. I on właśnie podkreślał, że ten poziom oczekiwań jest zupełnie inny dziś wobec niego, gdy jest w absolutnym topie, a zupełnie inny w sytuacji, gdy był nastolatkiem, gdy wchodził do wielkiego tenisa, gdy grał z tymi, których wcześniej oglądał w telewizji i gdy, no, to jest to angielskie pojęcie trudne do przetłumaczenia w Polsce, czyli underdog, czyli osoba, na którą trochę nikt nie stawia, która no ma łatwiej z tego powodu, bo może zrobić dobry wynik, nie musi, a no wobec mistrzów, tych, którzy coś osiągnęli, to zawsze oczywiście ta presja zawsze jest na pewno dużo większa.
No wśród kobiet przykładem takiej zawodniczki była Mirra Andrijewa, która w zeszłym roku zaskakiwała, jeszcze na wiosnę zaskakiwała, a potem przyszedł, nie chcę tego nazywać dołek, ale jakby urealnienie tych wyników.
Tak, zdecydowanie. To trzeba przyznać, że Andrijewa w ostatnich tygodniach gra nieco słabiej. I jak byłem w Paryżu w tym roku na Roland Garros, to byłem na konferencji jej po właśnie ćwierćfinale przegranym sensacyjnie, tak? Z Loïs Boisson, wtedy tenisistką daleko poza pierwszą setką. To była rewelacja całego turnieju, reprezentantka gospodarzy. I ona opowiadała wtedy pierwszy raz, wydaje mi się, w tak szczerych słowach, że tu czuję presję pierwszy raz aż tak mocno, bo wiosną uzyskiwała świetne wyniki, wygrała turniej, dwa razy ograła Igę Świątek i pierwszy raz właśnie ona się mierzy z taką sytuacją, że przystępuje do turnieju wielkoszlemowego już nie jako ta, która może, która ma wielki talent, ale jeszcze wszystko przed nią, tylko jako jedna z najwyżej rozstawionych tenisistek, wobec której oczekiwania są dużo większe i choćby też dlatego myślę, że sobie nie poradziła i nie pokonała wtedy tej francuski i też ten wynik, no ćwierćfinał to nigdy nie jest zły wynik w wielkim szlemie, ale pewnie te jej własne jakby plany były jeszcze bardziej ambitne, więc tak zdecydowanie to się zmienia od razu w sytuacji, jak tylko się uzyskuje lepsze wyniki.
Sukcesów Igi Świątek nie byłoby, gdyby nie sukcesy, gdyby nie droga, którą wydeptały wcześniej inne zawodniczki polskie i też gdyby nie było warunków do uprawiania tej dyscypliny w Polsce.
Tak, ja się oczywiście z tym zgadzam. To jest oczywiście sport indywidualny, więc to nie jest tak, że Agnieszka Radwańska jakby bezpośrednio przekazała pałeczkę Idze Świątek, ale... Taka jedna okoliczność, myślę, dość ważna. Trenerem Igi Świątek przez 3 lata prawie był Tomasz Wiktorowski, czyli ten sam szkoleniowiec, który wcześniej przez kilka lat trenował Agnieszkę Radwańską. I on z Agnieszką wchodził do wielkiego tenisa, uczył się razem z nią tak naprawdę tych rozgrywek, rywalizacji na najwyższym poziomie i wszystkiego wokół.
Kalendarza, budowania też formy.
Tak, decyzji, na przykład podejmowania dobrych decyzji, gdzie startować, a gdzie nie. Jak się przygotowywać do danych startów, jak organizować treningi przed meczem, znaczy przed danym turniejem, a już w trakcie, między meczami. Wszystkiego się musiał uczyć, no, jak miał wcześniej tą wiedzę posiąść, więc z tym bagażem doświadczenia potem mógł dołączyć już jako szkoleniowiec Igi Świątek, co myślę, no, miało duże znaczenie, że też te wyniki fantastyczne, Igi zostanie numerem 1, tytuły wielkoszlemowe, to też jest po części, myślę, konsekwencja tego, jak wcześniej się zbudował, mówiąc kolokwialnie, i jakie osiągnął właśnie rezultaty, co przeszedł z Agnieszką Radwańską Tomasz Wiktorowski. Więc w ten sposób, na przykład patrząc na jakąś kontynuację, to absolutnie, nie chcę mówić, że nie byłoby, ale na pewno to jest tak, że bardzo to doświadczenie Wiktorowskiego z poprzednich lat pomogło Idze również no, w uzyskiwaniu właśnie tak dobrych wyników, rezultatów w ostatnim czasie, tak, gdy pracowała z nim. To jest oczywiście zawsze jakaś sztafeta pokoleń i te kolejne tenisistki pokazują, że młodym, że można, tak, dzisiaj też wiele młodych dziewczyn pewnie może się w jakiś sposób wzorować i inspirować Igą Świątek. Wcześniej była na przykład Magda Grzybowska, po niej była Marta Domachowska i to też jakoś właśnie następowało w ten sposób, że panie się nakręcały we włoskim tenisie, to jest bardzo dobrze powiedziane, bo Włosi lubią właśnie powtarzać, czy Czesi, że te sukcesy dzisiaj czeskich tenisistek to jest efekt tego, że przed laty była, nie wiem, Kwitowa, czy jeszcze inne zawodniczki, więc to zawsze jest tak, że no, nie chcę mówić, że nie byłoby Stocha, gdyby nie było Małysza, ale to na pewno jakiś rodzaj inspiracji, to jest zaangażowania sponsorów wokół i wszystkiego, więc to zawsze dobrze, gdy jest sport i gdy jest kontynuacja i są wzory, które można wykorzystywać na różnych płaszczyznach.
To teraz porozmawiamy trochę o panu, bo kiedy pan się zaczął interesować tenisem do takiego stopnia, żeby komentować, żeby widzieć sens i napędzać się nawet w takich momentach, kiedy Polki startujące w tych ważnych imprezach, nie wiem, dochodziły do pierwszej, drugiej rundy i na tym koniec?
No ja myślę, że właściwie to już od początku XXI wieku gdzieś, jak byłem jeszcze sporo młodszą osobą, zacząłem śledzić tenis i też miałem okazję bywać na turniejach, czy to w Sopocie, czy w Warszawie. Interesować się, no głównie ogląda się jednak w telewizji, bo tych turniejów nigdy nie było zbyt wiele w naszym kraju, ale bywały. Był mecz Polska, chociażby Rosja, również w Krakowie, więc no, zdarzały się takie sytuacje, czy również w Katowicach były imprezy WTA, gdzie miałem okazję, to bywałem i gdzieś ten tenis mnie w pewnym momencie pochłonął i zainteresował i jak już zacząłem pracować jako dziennikarz, to jakby wydawało mi się to dość naturalne, że będzie to właśnie jedno z moich głównych zainteresowań, a z czasem stało się właściwie specjalizacją, więc no mam oczywiście ten przywilej i jakby i świadomość, że podróżując gdzieś na turniejach, gdzie gra Iga Świątek, czy Hubert Hurkacz, czy Magdalena Frank, no to jest bardzo przyjemna sprawa oglądać z bliska, gdy tenisiści nasi wygrywają, zachodzą daleko, bo wtedy i dziennikarze z innych krajów gratulują, bo chcą zapytać, jak to wygląda, bo to zawsze przyjemnie jest pojechać jako dziennikarz bez względu na dyscyplinę, na imprezę sportową, gdzie zawodnik z twojego kraju zajdzie daleko. No, pewnie już do końca życia będę pamiętał sytuację, gdy Iga Świątek wygrywała Roland Garros i leciał hymn, no i miałem okazję być na korcie centralnym i to słyszeć nieraz, więc to było oczywiście wzruszające i to nie w przypadku wszystkich dziennikarzy jest to możliwe, bo mamy dyscypliny, gdzie no nie uzyskujemy takich rezultatów, gdy aż takich sukcesów nie ma, więc to cieszę się tym przywilejem, że mamy świetnych tenisistów, no i miejmy nadzieję, że jakoś to się będzie utrzymywać też w kolejnych latach.
A nie ma pan takiej odpowiedzialności za to, co pan mówi, co pan pisze?
Bo często
jest tak, mam wrażenie, jest taka pokusa, żeby napisać chwytliwy tytuł, ale jednocześnie z tyłu głowy trzeba mieć świadomość, że to jest coś, co może uderzyć w tego człowieka, który być może miał po prostu dzisiaj słabszy dzień.
Mam i ja oczywiście zawsze staram się, widząc, obserwując dyskusję o Idze, o Linet, o Frenchu, Hurkaczu czy kimkolwiek innym, zawsze staram się gdzieś obniżać te tony emocji i wskazywać na pewne niuanse, z czego coś może wynikać. I tak jak mówię, biłbym na alarm, jeśli jakaś nasza tenisistka przez rok nie przeszłaby pierwszej rundy żadnego turnieju. To wtedy rzeczywiście pewnie bym się zastanawiał, co się dzieje i mógłbym się w jakiś sposób bić na alarm. Ale w sytuacji, kiedy czasem się jakiś turniej nie uda, a mamy kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt występów w danym sezonie, no to nie są roboty, tak? Więc ja to zawsze powtarzam i tak jak wiosną wiele razy nagrywając na kanale swoim na YouTubie czy pisząc teksty na sport.pl zawsze wskazywałem, że trzeba jakby miarkować i uważać z tym, jakie osądy się wydaje, czy jakie się zbiera komentarze dotyczące występów, no właśnie chociażby Igi Świątek, bo bardzo łatwo popaść w taką tendencję, że to już jest dramat, że koniec i nic z tego więcej nie będzie, co no, trochę może to wyglądać śmiesznie, jeśli za chwilę znowu będzie tak fantastycznie, jak bywało, no i to się dość szybko stało, bo przecież od Roland Garros, gdzie Iga osiągnęła półfinał i to był fantastyczny rezultat, tam przegrany mecz z Sabalenką, ale w trzech setach no to jest żaden wstyd, a potem to już poszło i w ostatnich tygodniach znowu widzimy Igę, która gra fantastycznie, osiąga świetne wyniki, wygrywa turnieje i zobaczymy, co będzie dalej, bo trwa turniej w Pekinie, potem jest Wuhan, potem jest kończący sezon turniej mistrzyń, więc no, znowu widzimy Igę, która Na pewno gra lepiej niż wiosną, ale też te wyniki wiosną nie były aż tak dramatyczne, bo wiele rywalek by się, myślę, że dało pokroić za półfinał w Madrycie, czy na przykład inne ćwierćfinały turniejów rangi WTA 1000. Więc to ja zawsze staram się oczywiście ważyć te słowa i skupiać na tym, żeby też jakby uświadamiać, dlaczego dany wynik, nie wiem, chociażby w przypadku Madrytu, potem wyszło, że Iga miała tuż przed tym turniejem sprawę osobistą, że nawet już potem menadżerka potwierdzała, że była na pogrzebie w rodzinie. No to musi mieć wpływ na człowieka, a sportowiec też jest człowiekiem, więc tu też zawsze no, nie wygląda to dobrze, jak to się skreśla totalnie, no bo potem mogą wyjść dodatkowe okoliczności, o których nie wiemy, prawda, bo widzimy tylko wynik na korcie. Iga wygrywa albo Iga przegrywa, a wszystkiego wokół się nie widzi, więc zawsze warto uważać z takimi bardzo mocnymi sądami w prawo albo w lewo.
Talent, pracowitość, perfekcjonizm, ale też pieniądze i wsparcie teamu. Pisze pan o postaci biznesmena Ryszarda Krausego, bez którego zaangażowania wielu karier tych czołowych tenisistek polskich nie byłoby.
Zdecydowanie tak uważam i myślę, że wszystkie tenisistki, z którymi rozmawiałem, czy szczególnie z tamtych czasów do 2008-2010 grające, się z tym zgadzają, bo to było tak, że pan Ryszard Krause, jeden z najbogatszych ludzi, zwłaszcza przed laty w Polsce, w pewnym momencie postawił na to, żeby wspierać tenis. Jego córka zresztą też grała w tenisa, więc to nie był przypadek, Monika Krause. I na tym skorzystały dziesiątki osób, które wtedy zaczynały swoje kariery. I wśród nich były chociażby siostry Radwańskie, Alicja Rosolska, Klaudia Jans, Ignacik, czyli bohaterki mojej książki właśnie, ale tak samo Mariusz Fürstenberg, Marcin Matkowski, Łukasz Kubot, czyli również nasi najlepsi tenisiści w poprzednich latach. I on stworzył taki program wspierania. Oczywiście były pewne zasady, do jakich pułapów można się załapać, jak wysoko trzeba być, jakie trzeba spełnić jakby przesłanki. I właśnie w porozumieniu z Polskim Związkiem Tenisowym to było organizowane. Związek nie miał wtedy wielkich funduszy sam jako związek i dzisiaj jest na pewno lepiej, ale no gdyby nie było tego systemu, to myślę, że wielu karier, mówiąc wprost, by nie było na tym poziomie, bo wtedy loty wyglądały inaczej, nie było tanich linii lotniczych. Ten dostęp do sprzętu też nie był taki, tych kortów nie było aż tyle, więc no, otworzyło to drogę na świat wielu naszym zawodnikom, żeby móc trenować w różnych miejscach, żeby móc pojechać i na przykład zaryzykować. Pojadę gdzieś, odpadnę szybko, ale to nie będę potem sobie pluł w brodę, że mi się nie udało, bo okej, bo mam wsparcie finansowe i mogę sobie na to pozwolić. A ryzyko w każdym zawodzie też jest ważne, bo czasami ryzyko daje na przykład dodatkowe jakieś efekty, tak? Więc no, różne czynniki pomogły temu, związane właśnie z tym PZT ProCon Team programem, że nasi tenisiści mogli się rozwijać. Pieniądze były bardzo ważne, szczególnie, że były mądrze wydawane na takie ogólne wsparcie dla zawodników.
Ostatnie pytanie. Której z karier najbardziej panu żal? Która zawodniczka miała potencjał, żeby osiągnąć więcej niż osiągnęła, ale z jakiegoś powodu nie poszło to dalej?
Myślę, że to nie jest łatwe pytanie, bo tu jest kilka tenisistek, które osiągnęły bardzo duży sukces, zwłaszcza w skali naszego kraju, a jednocześnie oczywiście z perspektywy Igi czy Radwańskiej inaczej na to kibice patrzą, ale zawsze chcę właśnie doceniać te wyniki także pozostałych naszych pań. Wydaje mi się, że ja bym dzisiaj nie wskazał jednej osoby, bo to jest zarówno Katarzyna Nowak, która musiała zaczynać jeszcze w końcówce lat 80., więc ten dostęp do światowego sportu miała bardzo ograniczony i wsparcie nie było aż tak wielkie, ale tak samo bym współcześnie, myślę, żałował trochę tego, jak to się ułożyło przy Urszuli Radwańskiej, która myślę, że miała, no i to wyniki juniorskie pokazują, nie mniejszy potencjał niż Agnieszka, tylko pewne elementy, o których mi ludzie z jej otoczenia opowiadali, zarówno kwestie właśnie zdrowotne, jak i trenerskie, wszystko sprawiło, że ona nie uzyskała aż takich wielkich sukcesów. Dotychczas, no jeszcze gra w tenisa, ale już nie na tym najwyższym poziomie. Trochę kłopotów zdrowotnych, była bardzo ambitna, zawsze chciała dorównywać Agnieszce, swojej siostrze i no myślę, że tu trochę żałuję, bo gdyby one w jakiś sposób były w stanie równocześnie się tak dobrze rozwijać, to może mielibyśmy naprawdę dwie panie na poziomie siostry i sióstr Williams, a tak Agnieszka no na pewno może się pochwalić lepszym CV od swojej siostry. Mówię o tej karierze dorosłej, bo juniorskiej to Urszula miała nawet lepsze wyniki niż Agnieszka, no ale to potem się niestety nie przełożyło do końca na dorosłą rywalizację.
Dominik Sękowski. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Również.